Drogie braterstwo, pokój wam. Nie ukrywam, że moja sytuacja nie jest dość komfortowa. Przede mną przemawiali dwaj bracia pielgrzymi. Teraz przyszła chwila na mnie. Nie wiem, jak sprostam temu zadaniu, wiedząc, iż słowa, które słyszeliśmy, były słowami naprawdę, które mogliśmy z nich wiele czerpać lekcji. Zanim rozpoczniemy nasze rozważania, chciałbym się odwołać, a może tak bardziej powołać, na pierwszy wykład brata Knopa, który mówił o wybaczaniu. Jak znam życie, pewnie wiele jakichś niedociągnięć zrobię, więc bardzo was proszę z góry o wybaczenie. Nasze rozważania chciałbym, abyśmy zaczerpnęli jako taki może werset wstępny z pierwszego listu Piotra, z rozdziału drugiego, a wersetu 9, gdzie apostoł Piotr pisze tak: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. W Starym Testamencie mieliśmy Izraela cielesnego. W Nowym Testamencie, jeżeli tak możemy użyć takiego skrótu myślowego, mamy duchowego Izraela. Jesteśmy duchowym Izraelem. Apostoł Piotr w tym miejscu nazywa nas nie nikim innym, jak tylko kapłanami. Można powiedzieć bardziej konkretnie, plemieniem Lewiego. Plemieniem, które ma swojego arcykapłana, jak to czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, arcykapłana w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Nasze powołanie, naszą służbę, może tak, naszą służbę możemy nazwać powołaniem. Nasze powołanie nie polega na niczym innym, jak na służeniu Panu Bogu. Służeniu w różnej materii i postaci. Służeniu braciom i innym bliźnim w różnoraki sposób, odpowiednim traktowaniu. Służeniu, które polega na umartwianiu tego, co cielesne, w imię wyższych, duchowych wartości. I przede wszystkim służeniu Panu Bogu poprzez wypełnianie Jego przykazań i nakazów, tym samym chwalenie Go. Te tytuły, które nam są przypisane, jak chociażby tutaj w 9 wersecie, jako powołani, do czegoś nas zobowiązują. Jeśli jesteśmy braćmi, winniśmy się miłować. Jeśli jesteśmy sługami, winniśmy służyć. Jeżeli jesteśmy powołani, no to właśnie co? I komentarz do Manny z dnia 30 kwietnia rozwija ten werset. Mówi tak: prawdziwy cel powołania nas do światłości polega na tym, abyśmy pozwolili jej świecić. Jeśli na to nie zezwalamy, jesteśmy jej niegodni. Wówczas skarb zostanie odjęty, a my pozostaniemy w ciemności. Jeśli rzeczywiście otrzymaliśmy światło i poświęciliśmy się zupełnie Bogu, zapytajmy sami siebie, co czynię, aby pokazać cnoty tego, który powołał mnie z ciemności. Czy idę z tą wieścią do moich bliższych i dalszych bliźnich, czy naprawdę mogę wyznać, że wszystko oddam Jezusowi, który zmazał winy me, moje myśli, słowa, czyny, moje noce, moje dnie. Te pytania ilustrują na pewien stan rzeczy. Jeżeli na te pytania odpowiadamy twierdząco, to się cieszmy, gdyż jest z czego. Jeżeli odpowiadamy na nie negatywnie, no to myślę, że patrząc na wydarzenia dzisiejszego świata, chyba czas najwyższy coś z sobą zrobić. Historia uczy, że ci, którzy... Historia Biblii, rzecz jasna, uczy, że ci, którzy trwali w uporze i nie nawracali się do swego Boga, no kończyli wiemy jak. Chociażby cały naród izraelski przestał być w pewnym momencie narodem. Jako że jesteśmy kapłanami, tyczą nas pewne zasady. Są względem nas skierowane pewne wymagania. I tak Księga Malachiasza w dość szczególny sposób poświęca to zagadnienie kapłanów godnych i kapłanów niegodnych. Jak powinni się zachowywać kapłani i jaki ten naród izraelski ówczesny był. Czerpiąc z lekcji z tej księgi, powiem braterstwo, że kilka miesięcy się nad tym zastanawiam i co tu dużo ukrywać, nie jestem zbyt biegły i mądry, żeby tą całą księgę pojąć, ponieważ cały czas odkrywam tutaj nowe rzeczy, a tekst wydaje się być prosty i zrozumiały, ale jakoś tak nie jestem uzdolniony i mam z tym problemy. Dlatego gdybym moje dotychczasowe rozważania z księgi Malachiasza chciał przedstawić, no to troszkę by nam to zajęło. A nie chciałbym, chciałbym pilnować ram czasowych. Także chciałbym, abyśmy się skupili zaledwie na kilku wersetach. I tak zanim przychodzi w szóstym wersecie napomnienie względem kapłanów, a chciałbym, abyśmy też rozumieli to w taki sposób, że nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o przewodnikach starotestamentowego Izraela, ale mówimy też o sobie. I chciałbym, abyśmy te uwagi, które są tutaj kierowane, brali też do siebie. Bo istota rzeczy polega na tym, że jeżeli apostoł Piotr nazywa nas kapłanami, no to chyba wszystkie uwagi dotyczące kapłanów winny być kierowane także i do nas i z nich powinniśmy też czerpać lekcje. I tak, zanim przychodzi to napomnienie, Pan Bóg poprzez słowa Malachiasza mówi w drugim wersecie tak. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Poprzez wszystkie dzieje Izraela, jeżeli już mówimy o kształtowaniu się struktur jako narodu, to jest mniej więcej od Księgi Sędziów, Izraelici od Pana Boga odchodzili. To powodowało bardzo prostą reakcję. No, Pan Bóg nie mógł patrzeć na to, że naród jemu poświęcony grzeszy. W związku z tym spotykała ich kara. Czy myślicie, że Izraelici mówili tak, jesteśmy winni? Izraelici zawsze, a przynajmniej w większości przypadków, obwiniali o to Boga. Mówili, to Bóg nam tak robi. Mamy złego Boga. Dlatego, kiedy zanim przychodzi to napomnienie, Bóg w swojej wielkiej miłości tłumaczy na początku, że ja tak naprawdę jestem z wami. Porównanie Jakuba i Ezawa w tym wypadku jako dowód tej miłości, to jest tak naprawdę porównanie dwóch narodów. Izraela i Edomu. To Edom miał mieć to pierworodstwo, miał otrzymać to pierworodstwo, ale mimo to otrzymuje je Jakub. To jest wspaniały dowód Bożej miłości względem potomstwa Jakubowego, późniejszego Izraela. Zatem Bóg mówi w czwartym wersecie, choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny. To Pan Zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę i nazwą ich krajem bezzeceństwa i ludem, na którym Pan zawsze się gniewa. Bez względu na wszystko, to Bóg wybrał Izraela i to Izraelowi błogosławi. Chociaż prawo było proste. Pierworodny dziedziczy wszystko. Pierworodny tym razem nie odziedziczy. Ta miłość, o której my mówimy, to nie jest miłość, która się kształtowała na przestrzeni wieków. Kiedy Izrael zaczął być Izraelem, ja mówię tutaj jako już naród, taki konkretny naród ze swoimi strukturami, ze swoim porządkiem, to już na początku Bóg wyraźnie zaznaczał między nimi panującą relację. I tak na przykład w piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 10, a w wersecie 14, rozdział 10, werset 14 i 15. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co się na nich znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. Wszystko, co jest na ziemi, a nawet ponad ziemią, jest Boże. I to jest Boża własność. Ale tylko Izrael, powiedzmy około 2 milionów ludzi, którzy wychodzili, może troszkę więcej, wychodzili z Egiptu. Tylko ta garstka, tak myślę, że mogę powiedzieć względem całości, znalazła szczególne upodobanie w oczach Pana Boga. Mimo to oni tego nie widzieli. Oni mieli naoczne dowody, jak na przykład manna. Wspaniały cud. Tego nigdy więcej nie było. mieli dowody na to, że Bóg im błogosławi, mimo to mieli, jak to Pismo mówi, twardy kark, dlatego nie trwali w społeczności z Bogiem. Relacja, o której mówimy, relacja miłości, nie jest na zasadzie Bóg-Izrael, to znaczy Bóg i wierzący. To jest relacja znacznie bliższa. I zauważmy, że w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, a w wersecie 22, Bóg każe tak powiedzieć do Faraona. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Jest to miłość ojca i syna. Nie jakiegoś Boga okrutnego. My tak bardzo często lubimy powiedzieć, w Starym Testamencie był okrutny Bóg. On karał, on smagał, on kazał zabijać, a w Nowym Testamencie to jest już dobry Bóg. Tam też była miłość. Może, nie wiem, nie chcę powiedzieć większa miłość od tej, którą tutaj mamy. Nie, jest taka sama miłość. Nie chcę się też w słowach zagalopować. Jest miłość, o której na przykład kiedy czytamy Dekalog, czytamy 5 przykazanie, to jest w 20 rozdziale, 12 wersecie, tam jest powiedziane, czci ojca i matkę swoją. Trzeba by na pewno, to jest przykazanie, które się tyczy człowieka i człowieka. Czy może Bóg przypadkiem nie wskazuje w tym momencie, tak jak w pierwszych 4 przykazaniach, na relacje między nim a człowiekiem, czy przypadku i w tym przykazaniu nie wskazuje na relacje między nimi panujące? Oczywiście my czytamy tutaj i słusznie czytamy, że to ma być, że ma być okazywany szacunek rodzicom. Ale czy my jako teraz chrześcijanie nie mamy przypadkiem patrzeć nie tylko na literę, ale też i przypadkiem na ducha danego przykazania? Dlatego kiedy Izrael grzeszył, Bóg nie tyle co był zły i się gniewał, ale on przede wszystkim wyrażał żal. Jemu było smutno i przykro, że ci, których tak umiłował, najbardziej ze wszystkich narodów, od niego odchodzą. I na przykład, kiedy przeczytamy księgę Izajasza, w 1 rozdziale, na samym początku, Bóg mówi od 2 wersetu, słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemią, gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna właściciela, wół zna swego właściciela, a osioł żub swego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Mimo wielu błogosławieństw Bożych, Izrael trwał w swoim uporze, w swoim przekonaniu, iż to, co robi, jest właściwe. Nie obchodziło go to, co Bóg sądzi. A przynajmniej nie wtedy, kiedy mu się powodziło. Bo jak pamiętamy, kiedy przychodziły jakieś klęski, to mamy najlepszy dowód w Księdze Sędziów, kiedy wrogowie Izraela zwyciężali, wtedy bardzo szybko się nawracali do Boga. Przychodził sędzia i robił, można powiedzieć, porządek. Tylko sędzia umiera, a oni znowu grzeszyli. Dlatego to niezrozumienie, o którym mówi tutaj Izajasz, nie jest jakimś działaniem z premedytacją. Oni nie udają nierozumnych, rzekłbym głupich. Oni faktycznie tacy są. Nie rozumieją i nie pojmują Bożych celów, Bożych zamiarów. Dlaczego? A dlaczego my nie rozumiemy wielu rzeczy? Czy nie przypadkiem dlatego, że jesteśmy dalecy od Boga? Że nasze życie, dajmy na to, nazwijmy to duchowe, jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są zebrania, czy to niedzielne, czy to śródtygodniowe? Czy przypadkiem nie powinniśmy z Bogiem być zdecydowanie w bliższej relacji, w bliższej społeczności, aniżeli wielokrotnie ma to miejsce. I tak, jeżeli chodzi o te niezrozumienie i niepojmowanie, Malachiasz także zwraca na to uwagę. I tak w 6 wersecie, nadal jesteśmy w 1 rozdziale, mówi, syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was kapłani. Wy, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy twoim imieniem. Pytanie, które tutaj jest postawione, ciśnie mi się na usta. I tutaj, jeżeli bym kogoś uraził, to przepraszam. Ale naprawdę, jak ja czytam, ilekroć czytam te stwierdzenie, wy jednak mówicie, mam takie wrażenie, że można je określić mianem prostym. Bezczelny. Ponieważ wyrok Boży jest prosty. Robicie tak i tak. a powinniście robić inaczej. A wy mówicie, co zrobiliśmy nie tak. Czy przypadkiem z nami też tak nie jest? Że kiedy mamy wyrok Boży względem nas jakieś niepowodzenie, jakiś problem, mówimy: Panie Boże, dlaczego nam to zrobiłeś? Dlaczego mnie to spotkało? Czemu ja jestem temu winny? Co ja ci zrobiłem? A nie bierzemy pod uwagę tego, że ostatnio byliśmy z Bogiem blisko kilka miesięcy temu, a Biblia jest używana tylko sporadycznie. Dlatego Bóg nie może patrzeć na stan serca ludzkiego, kiedy to on jest daleki od niego. Bóg nie może błogosławić człowiekowi, który do niego nie lgnie. I tak na przykład niezrozumienie, jakie przyszło na Izraela, możemy przeczytać znany werset z Księgi Izajasza z 29 rozdziału, a wersetu 13. I rzekł Pan: ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyłączonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Izajasz, nie wiem, nie pamiętam daty, ale chyba już kiedy Izrael był zaawansowany jako naród, wypowiada te słowa. I powiedzcie mi, bratesto, czy się ze mną nie zgodzicie, że te dwa wersety opisują tak naprawdę Izraela jako naród praktycznie od początku jego istnienia. Kiedy by nie patrzeć, jaką księgę by nie otworzyć, jakie wydarzenie by nie wziąć pod uwagę, zawsze był bunt. Zawsze było coś nie tak. Zawsze im coś nie pasowało. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jak tu jest powiedziane, czcili mnie, bo ich tak nauczono. Wielbili mnie, no bo tak im kazali. A ich serce było zupełnie gdzieś indziej. Wiemy przecież, kiedy wychodzili Izraelici z Egiptu, co z sobą wzięli, oprócz łupów izraelskich? Bogów. Ich bogów. A mimo to nie mieli problemu, przynajmniej ich sumienie nie gryzło, żeby chwalić tym samym Boga. Odchodząc od tych wydarzeń stricte historycznych, chciałbym podkreślić i nawiązać jeszcze do tego, do tego pytania. Kiedy to Bóg mówi: w czym zgardziliśmy Twoim imieniem? Kiedy to wielokrotnie zdarza się, że z nami jest podobnie. Jest to, bratestwo, bardzo ważne, ponieważ, no, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy chrześcijanami. Z definicji to znaczy, że mamy cierpieć. Na różnych płaszczyznach, w różny sposób. To jest, myślę, że kwestia oczywista. Ale jeżeli spotykają nas cierpienia, no to powiedzcie mi, dlaczego my wielokrotnie narzekamy? Ja, kiedy pisałem te rozważania, sobie pomyślałem, dlaczego ja ciągle narzekam? Przecież mam wersety, że Bóg smaga mnie ogniem po to, aby mój charakter, no, jakoś wyglądał. Żeby na dzień sądu, żebym był jakoś przygotowany. Mało tego. Kiedy się oddalam od Boga, no to Bóg mnie musi jakoś ukarać, żebym zrozumiał, co zrobiłem. Przecież tak było też z Izraelem. Dlaczego zatem, kiedy spotyka mnie jakieś niepowodzenie, ja zadaję pytanie dlaczego? W tych chwilach, kiedy ja zadaję pytanie dlaczego, przeważa moje ciało. Bo nowe stworzenie wie, co go czeka, wie, jak się powinno zachowywać. Pan Jezus powiedział, że łatwo nam nie będzie. A mimo to lubimy sobie ponarzekać. Czy jest to właściwe? Jako taki dowód, który możemy przedstawić jako taki sugerujący, że to tak naprawdę my jesteśmy winni wszelkich naszych różnych niepowodzeń i nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest, nie wiem, jakiś okrutny, zły, niedobry i lubi się nami bawić. Zauważmy, że w Księdze Sędziów w 2 rozdziale mamy opisane wydarzenie, kiedy to Pan Bóg daje polecenie proste. Nawet chyba w Księgach Mojżeszowych jest powiedziane wprost. Zanim jak wejdziecie do Kananu, to w żadnym wypadku nie wchodźcie w pakty z tymi narodami. Było jasne i klarowne polecenie. Wytępić 7 narodów. Co robią Izraelici? Dogadują się z nimi. Nie ze wszystkimi, ale zawierają pakt. Mało tego. Czytamy od 11 wersetu. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyć Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartu. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich kupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko im, na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan, jak im poprzysiągł i utrapił ich bardzo. Kto jest winny? Ewidentnie Izraelici. Mimo to nie mają z tym Izraelici większego problemu, aby powiedzieć, aby zadawać pytanie: Panie Boże, dlaczego nas tak utrapiłeś i co nam to dlaczego nam to wyrządziłeś? Jak mówię, tak powinno też być i z nami. I kiedy zastanowimy się, na przykład dla wersecie, który, ja tak lubię powiedzieć, że ja z tym wersetem wchodziłem do wody, kiedy się chrzciłem na konwencji w Budziarzach, no to ten werset był mi szczególnie bliski. To jest list do Galacjan, 2 rozdział, werset 20. Myślę, że znany werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zgodzicie się, że to jest definicja osoby poświęconej Bogu? To jest wyznanie apostoła Pawła. To jest jego prywatne wyznanie. To nie jest wyznanie Pana Jezusa. On powiedział: tak, macie się zachowywać. To mówi apostoł Paweł. Ja nie mam z tym problemu, aby się pod tymi słowami podpisać. A szczególnie pod drugim zdaniem składowym. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Z czasem, kiedy się rozwijamy, kiedy nasze życie, można powiedzieć, no, staje się już bliższe temu ideałowi, bo tak być powinno, kształtują się w nas pewne priorytety. Zasady i reguły, które powinniśmy przestrzegać. My to tak lubimy nazywać, taki już te mleczko już powinno być za nas, a my powinniśmy się zajmować tylko tym twardym pokarmem. Ale kiedy Pan Jezus, będąc podczas swojej pierwszej obecności na ziemi, nauczał lud, On ich nie nauczał zawsze jasno i klarownie, żeby nie powiedzieć prawie nigdy, pomijając tutaj kazanie na górze słynne. Tam było powiedziane wprost, ale przypowieści były, one były ukryte. I w pewnym momencie nawet, jak to możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 15-16, przychodzą apostołowie do Pana Jezusa i mówią: o co chodzi? A co On mówi? To i wy jeszcze tego nie rozumiecie? Faktycznie nie rozumieli. Ale do którego momentu nie rozumieli? A od kiedy wszystko już rozumieli? Od pięćdziesiątnicy. Od pewnego momentu oni już pojmowali i wiedzieli: braterstwo, czy z nami tak być nie powinno? Czy z nami nie powinno być tak, że my powinniśmy już wiedzieć, że chociażby te doświadczenia są po to, aby nam było lepiej w każdym razie, no tak można powiedzieć, aby nasz charakter był bliższy ideałowi. Więc dlaczego się dziwimy, żeby nie powiedzieć narzekamy i mamy pretensje do Pana Boga o to, co nas spotyka? W pewnym momencie powinniśmy utrzymywać pewien stopień i pewien standard. Ale wracając do Malachiasza. Izraelici się pytają, dokładnie kapłani, bo to jest rozmowa z kapłanami: w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? A Pan Bóg mówi: oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie: stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to jest 8 werset, gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Cóż, jako kapłani nie składamy żadnych ofiar. No, ofiara została złożona. O tym słyszeliśmy na wcześniejszych wykładach. Nie składamy żadnych ofiar z cielców, z płodów rolnych, nie mamy żadnego ołtarza. Mamy jakiś jeden konkretny ołtarz? No, nie mamy nic takiego fizycznego. Ale mimo to powinniśmy Bogu składać ofiarę. Ofiarę z czego? Przede wszystkim, no może z kogo? Z nas samych. Ale co to znaczy złożyć ofiarę z samego siebie? To, co czytałem wcześniej, w liście do Galacji. Każda myśl, każde słowo, każde dążenie, każdy cel, każde pragnienie, wszystko to musi przejść przez ręce, nazwijmy to w cudzysłowie, ręce Chrystusowe. Nie ma czegoś takiego jak moje, nie ma czegoś takiego jak dla mnie. Moje nie może być moje na wierzchu. Najpierw musi być Chrystusowe. Potem ewentualnie może coś dla mnie. I tak jak na przykład mówiłem, co jest dla nas dzisiaj najcenniejsze? Jak bardzo to sądzicie? Dla współczesnego człowieka, co jest najcenniejsze ze wszystkich rzeczy? W moim odczuciu jest to czas. Jest to pojęcie, które no, ciężko od kogoś zawsze odkupić ten czas. Ciężko komuś powiedzieć, że zrób to dla mnie, a on mówi od razu, tak, ja to zrobię, zrezygnuję z tego, ja to zrobię. Załóżmy, że nasze zebranie trwa 2-2,5 godziny w niedzielę. Do tego dodajmy drugie 2-2,5 godziny zebrania tygodniowego. To jest razem około 4-5 godzin. Tydzień ma 168 godzin. Odliczmy z tego godziny poświęcone na sen, który jest konieczny. Odliczmy z tego godziny poświęcone na pracę. No i też na wszystkie takie obowiązki domowe. Nie wiem, ile to jest, bo każdy pracuje w różnym czasie i uczy się też w różnym czasie, albo wcale. Więc no ciężko powiedzieć, ile tego czasu z tygodnia poświęcamy. Ale braterstwo, co robimy z resztą tego czasu? No bo mamy czas. No jest pojęcie czasu wolnego, który jakoś musimy wykorzystać. Albo nie wiem, jedziemy na wycieczkę, albo się nudzimy i leżymy do góry brzuchem. No coś z tym musimy robić. Ja się pytam, co robimy? Kiedy wracam z uczelni, ja różnie wracam. Czasami o 14, czasami o 16. Bardzo łatwo mi przychodzi obejrzeć jakiś serial. Tam około 14, od tak 14 do 16 fajne są seriale w telewizji. Super mi się to ogląda. To się kończy, no to trzeba wejść w sieć, trzeba o pocztę odebrać, połazić po stronach internetowych, no to powiedzmy jest godzina 19. O 19 trzeba obejrzeć wiadomości, no bo trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie. Wiadomości się kończą, no przychodzi fajny film, no trzeba jakiś ten film obejrzeć, no bo jakaś rozrywka przecież musi być dla naszego ciała. Jest 22, ja mówię, Panie Boże, ja przepraszam Cię, nie mam czasu teraz na Biblię, idę spać, bo jutro na 7:30 wstaję. Czy takie postępowanie jest właściwe? No, powiemy, że nie. Ale kiedy Bóg mówi, że chce ofiarę nie ślepą, to znaczy nie resztkę tego czasu, o, wypadło mi coś, bo mam 5 minut, no to teraz poświęcę go dla siebie. Kiedy Bóg mówi, że chce to, co najlepsze, to znaczy, że chce ten najlepszy czas. Wtedy, kiedy mój mózg jest najbardziej chłonny i najbardziej pracowity. No to jakby nie patrzeć, każdy naukowiec, tym się zajmujący, powie wam, braterstwo, że od 16 do 18 pracujemy na pełnych obrotach. A wtedy są fajne seriale. No i konflikt. Dlatego ja wiem po sobie, ja tutaj, braterstwo, wam nic nie zarzucam, ale ja wiem po sobie, jak ja się zachowuję. I to nie jest powód do dumy. Bardzo łatwo przychodzi nam rezygnowanie z pracy pańskiej szeroko pojętej jako poświęcenie czasu, ponieważ bardzo łatwo nam przychodzi wyłożenie pewnej kwoty pieniędzy na pracę pańską. To jest kapitalna zamiana. Nie muszę się angażować w żadną pracę, nie muszę nic robić, tylko robię przelew na konto i jestem czysty, moje sumienie jest w porządku. No, coś zrobiłem. Dałem. Ja nie mówię, że jest to złe. Drodzy braterstwo, dziękujmy Bogu, że mamy takich braci i takie siostry, którzy uważają, że słusznym jest wyłożyć pewną kwotę, pewne fundusze na pracę pańską. Naprawdę za nich dziękujmy, bo to jest niesamowite błogosławieństwo. Między innymi dzięki nim mamy takie zebranie jak to. Już nie mówię o konwencjach. Tylko czy dobrze jest powiedzieć, daję pieniądze i mam spokój. Nie chcę, już się dalej nie angażuję. Czy słusznie jest tak powiedzieć i postąpić? Bo co z tego, że mamy narzędzie, jeżeli nie mamy rąk do obsługi tego narzędzia? A konflikt jest taki, że trzeba by było się zaangażować. Trzeba by było stworzyć, trzeba by było jakby wejść w ten problem i problem jakiś tam organizacyjny jest moim problemem. Albo się nie chce, albo nie mam czasu. I kiedy Bóg mówi, że chce to, co jest nie ślepe, nie kulawe, nie jakieś chore, tylko to, co najlepsze, to oddajmy Bogu faktycznie to, co jest najlepsze i najcenniejsze. Idźmy dalej. Kwestia teraz bardziej intymna. Też to mówię, żeby było to jasne. Też to mówię po sobie. Dlaczego my się modlimy? No modlimy się po to, aby podziękować Bogu za pokarmy tak duchowe, jak i pokarmy cielesne. Modlimy się z prośbą o błogosławieństwo, jak i z dziękczynieniem. Modlimy się też, aby chwalić Pana Boga. Tylko czy modlitwa to jest tylko i wyłącznie powstanie, jeżeli to robimy w społeczności, złożenie rąk i wspólne amen? Czy my faktycznie, braterstwo, identyfikujemy się z tymi myślami tego brata czy tej siostry, która się modli? Czy te słowa, które są wypowiadane, faktycznie są naszymi słowami? Ja wam powiem, bardzo często, kiedy jest modlitwa, to na konwencji to mnie najczęściej dopada, no po 4 godzinach już tak wykładów już tak się nie jest się tak skupionym, ale to nie jest usprawiedliwienie. Bardzo często odlatuję. Tak, nie wiem, myślę o jakichś różnych innych rzeczach, a ta modlitwa jest wypowiadana między innymi w imieniu moim. I na koniec wszystkiego ja mówię amen. Kwestia bardziej przyziemna. Czy kiedy się modlimy, to my się modlimy faktycznie tak, aby wyrazić wdzięczność, bo ponieważ czujemy tą wdzięczność i te błogosławieństwo Boże, które jest w nas? Ile razy, braterstwo, dziękujemy Panu Bogu za to, że nasza lodówka nigdy nie była pusta? To jest tak przyziemne, że aż może pomyślicie, że niewłaściwe, żeby takie rzeczy porównywać. Ale ile razy mówiliśmy w naszych modlitwach, dziękowaliśmy za to, że ja i dom mój głodu nigdy nie czuliśmy? Ile razy dziękowaliśmy za to, że mamy w co się ubrać? Czasami, ja oczywiście tutaj nie mówię o tym, Panie Boże, dziękuję Ci za pierwsze, drugie, trzecie. Amen. Dobra, idziemy dalej. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o wdzięczności, prawdziwym uczuciu płynącym z głębi naszego serca. Ja o tym mówię. Wielokrotnie nasze kadzidło modlitwy nie jest uczuciem, ale jest tylko słowem. Zaledwie słowem. I co najlepsze, ja mam podczas dnia czas na wszystko. I ja to robię z wielkim zaangażowaniem i z wielką przyjemnością. Tylko on tak po 22, już jestem człowiek troszkę zmęczony, czasami moja modlitwa jest taka no nie najlepsza. I nie byłoby problemu, gdybym się pomodlił wcześniej, tylko że ja myślę o wszystkim, ale nie o tym, co najważniejsze. Kiedy wspominam o tych przykładowych elementach, czas, modlitwa, finanse, to co najlepsze, Pan Bóg także uznaje za stosowne złożyć w usta Malachiasza pewne zdanie. To jest druga część psalmu 8. Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność. Mówi Pan Zastępca. To też jest bardzo ciekawe. Każdy ma z nas swoją pracę. Ja mam akurat uczelnię. Ja staję na głowie, żeby się podobać moim wykładowcom. Bo jak nie spotka szczęście, to on powie, że aha, ty pracowałeś, nie piszesz kolokwium, 5, do widzenia. No to jest sytuacja komfortowa. Wy macie swoje prace. Też dobrze by było, żeby wasz pracodawca patrzył na was przychylnie, bo jak będzie trzeba, to może jakiś dzień urlopu będzie, albo co najlepsze, premia większą. Czysta przyjemność. Staramy się, żeby w oczach ludzkich się podobać. No dobrze, są ku temu jakieś tam przesłanki konkretne. Tylko czy my z takim samym zaangażowaniem służymy Bogu? Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wykładach. To jest jedna z wielu służb. Ale czy na przykład z takim samym zaangażowaniem, nie wiem, sprzątamy, gotujemy, zajmujemy się toaletami na konwencji, z takim samym zaangażowaniem chociażby kierujemy ruchem na parkingach? Też po coś konwencji. To jest służba dla Boga, w imię Pańskie. Jedne są bardziej, mniej zaszczytne, możemy się licytować. Tylko że wszystko jest dla Boga. I czy z takim samym zaangażowaniem robimy to dla Boga, jak dla ludzi? Żeby nas widzieli, żeby było fajnie, żeby było miło. Gdzie w tym wszystkim jest poświęcenie tego nowego stworzenia? To jest zdanie: nie żyję już ja, nie ma moje, ale żyje we mnie Chrystus. Powiem wam, braterstwo, że gdybym w tym swoim krótkim, bo 22-letnim życiu znalazł takie chwile, no to nie wiem, czy byłoby ich zbyt dużo. Przede wszystkim chciałbym, żebyście też wiedzieli o jednej rzeczy. To, co ja mówię, to nie jest krytyka ogólnej postawy naszego ruchu, naszej społeczności. Ja nie mam zamiaru tutaj nikomu błędów wytykać. Nie mam zamiaru wskazywać na pewne zachowania, czy nawet na pewne osoby. To żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo wtedy to naprawdę nie będzie sensu. Ja to przede wszystkim mówię, czerpiąc ze swojego własnego doświadczenia. A statystycznie rzecz ujmując, a męczyłem się ze statystyką okropnie, więc coś mi tam w głowie zostało, istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że są osoby, które mają takie same bądź częściowe problemy. W związku z tym, jak już powiedziałem na początku, no, trzeba by było coś z tym fantem zrobić. Dlatego Pan Bóg w 9 wersecie mówi tak: otóż teraz, jesteśmy w księdze Malachiasza, otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan Zastępów. Błogosławieństwo, które może na nas spocząć, od nikogo innego nie zależy, jak tylko od nas. Bo to my musimy wykazać inicjatywę. To my musimy w naszych sercach dojść do wniosku, że tak faktycznie zrobiłem źle. Nie obwiniać Pana Boga, ale dojść do wniosku słusznego, to znaczy takiego szczerego, że to my jesteśmy winni i wyznać swoje grzechy. Kiedy, ja wiem, to jest proste założenie. To ja nie mówię tutaj nic nowego, przecież to jest od dawien dawna znane. Ale zauważcie, braterstwo, co się dzieje z Izraelem. Kiedy oni grzeszyli, w pewnym momencie przychodziła na nich ta kara, na tyle uciążliwa, że dochodzili do wniosku, że tak, oddaliliśmy się od Pana Boga, co ich spotykało? Każdy wróg, każdy jeden, który przed nimi, który nad nimi miał jakąś przewagę, w dziwnych okolicznościach padał jak much. Bo Bóg miał staranie o swój lud na przestrzeni wieków. Oni go kusili wielokrotnie. Ale on nadal, wiedząc, że jest ich ojcem, o nich się troszczył. Powiedzcie mi, dlaczego tak nie miałoby być z nami? Jeżeli tylko dojdziemy do wniosku, tu zrobiłem źle, tu będę się starał, Panie Boże, wybacz. Dlaczego nie ma być z nami inaczej? Dlaczego błogosławieństwo Boże nie może na nas spłynąć? Mamy na kartach Pisma Świętego wielokrotne zwrócenie uwagi na pokutujących mężów Bożych. I tak na przykład, jak już tu był wspomniany król Dawid i historia z Uriaszem, czy też historia z Batrzebą. Zabił Uriasza. Przychodzi Natan, mówi, jak sprawa wygląda. Co robi Dawid? negocjuje, mówi: zaraz, to ja tutaj, to nie tak miało wyjść, to ja chciałem inaczej, ale tak no, się ułożyło. Jest to takie coś? Nie. Przychodzi Natan, mówi: ty jesteś tym złym. Co on robi? Pada na kolana i się modli. A jak się modli, możecie przeczytać, a zresztą słyszeliśmy w psalmie 51. To są słowa Dawida, które mówi w tej chwili. W tej chwili, kiedy przychodzi Natan. Drugi przykład. Hiskiasz. Przychodzi Izajasz i mówi: umrzesz. Co robi Hiskiasz? Mówi: negocjujmy. Ja byłem dobry. Dlaczego teraz mam umrzeć? Co zrobiłem nie tak? Nie. On przychodzi, Izajasz przychodzi, mówi jak sprawa jest, odchodzi. Co robi Hiskiasz? Modli się. Pokutuje. Izajasz jeszcze nie wraca do swojego domu i już musi wracać. I mówi: 15 lat dłużej będziesz żył. Kiedy tak samo się dzieje w naszym życiu, braterstwo, nie miejmy pretensji i nie kreujmy zarzutów względem innych, a co najgorsze Pana Boga. Tylko i wyłącznie względem siebie. A kiedy już, można powiedzieć, w cudzysłowie ta gorycz ustąpi, kierujmy nasze myśli do Pana Boga i wiedzmy, że tylko tam znajdziemy prawdziwe ukojenie. Tylko Bóg jest w stanie nas podźwignąć z każdej opresji, z każdego problemu. My, będąc królewskim kapłaństwem, jeżeli tak już można w cudzysłowie powiedzieć, chociaż nie, no, cytując tutaj apostoła Piotra, bez wątpienia możemy powiedzieć, że jesteśmy bliżsi Bogu niż ktokolwiek inny. Jesteśmy w Jego oczach szczególni. Dlatego jeżeli nasza służba będzie źle sprawowana, czy ci, którzy winni widzieć nas i nasze uczynki, czy faktycznie będą chwalili Pana Boga? Joel w drugim rozdziale, a 17 wersecie mówi tak: niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Izrael jako naród, on nie był do końca, przynajmniej ja się z taką myślą spotkałem i to jest dla mnie dość ciekawa myśl. Na chwilę obecną nie mam jakiegoś potwierdzenia, aby się z nią nie zgodzić. Izrael jako naród nie był w 100% uduchowiony. To znaczy, tam nie byli, wszyscy Izraelici nie byli, można powiedzieć tak, bliscy Pana Bogu, jak na przykład te szczególne postacie w Starym Testamencie. Tym łącznikiem między Izraelem a Bogiem byli kapłani, byli właśnie lewici. I teraz, jeżeli lewici grzeszyli i oni odstąpili od Boga, automatycznie robił to lud. No bo co robi kapłan, no to ja i też będę robił. Jak kapłan mi uczy, ja tak będę robił. Jeżeli idę do niego o wyrocznie Pana Boga i okazuje się, że ona jest taka, a nie inna, faktycznie nie opierają się na Słowie Bożym, no to co zrobić? Automatycznie ten, który przychodzi, oddala się od Boga. A jeżeli oni byli z Bogiem, żyli z Bogiem w społeczności, automatycznie ten cały naród żył. To jest prosta analogia. Tak samo jest i z nami. Jeżeli my, słudzy Boga, będziemy opierać się na jakichś wymyślonych baśniach i teoriach, nie będziemy czerpać ze Słowa Świętego, to w jaki sposób ci, którzy nas widzą w naszych szkołach, pracach, mogą zauważyć nas faktycznie pierwiastek Boży? Malachiasz w drugim już rozdziale tym razem, a 7 wersecie mówi tak: gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć skazanie. Bardzo często jest tak, że w naszych pracach, szkołach jesteśmy postrzegani inaczej. Jako tacy inni ludzie. Nie dziwni, przynajmniej nie zawsze, ale inni. Ludzie, którzy nie pójdą na imprezę integracyjną, w poniedziałek nie będą się chwalić tym, że są na kacu, którzy pokażą swoje nadgarstki, powiedzą: nie, ja nigdy nie brałem żadnych narkotyków. no faktycznie normalne to nie jest. Tylko że my mamy pewne priorytety, boskie priorytety. I wielokrotnie ci, którzy są z tego świata, są, oni nie wiedzą o tym, że Jezus może dać im ukojenie, a przynajmniej nie chcą wiedzieć. I co się wtedy dzieje? My ich wtedy widzimy. I co się wtedy dzieje? Przychodzimy do nich z wersetem. Konkretnym wersetem. I mówimy, że na twój problem Bóg może zareagować tak i tak. No warunek prosty. Poświęć mu swoje życie. Widząc takie zachowanie u ludzi tego świata, mogą oni wnioskować w bardzo prosty sposób. Oni są inni. Oni należą do Boga. I kiedy faktycznie jest problem, ja osobiście się z tym nie spotkałem, ale wiele braci tak mówiło, że ktoś ma jakiś problem i konkretnie przychodzi do tego, którego jeszcze powiedzmy pół roku temu przezywał jako kota, przychodzi do niego i mówi: słuchaj, jest tak i tak, co mam robić? Pamiętamy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza. Też znane słowa z 5 rozdziału. Kiedy mówi w 14 wersecie: wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Co to znaczy? My jesteśmy wystawieni na pokaz. Pokaz u ludzi tego świata. Oni nas widzą i oni nas oceniają. Jeżeli będziemy postępować tak jak samo jak oni, w żaden sposób nie przysporzymy tym chwały Panu Bogu. Bo to nie jest tylko tak, że staniemy i weźmiemy Biblię do ręki i powiemy: słuchajcie, jest tak, tak, tak i tak. Nawróćcie się. Mało kto uwierzy, jeżeli w ogóle. Kiedy ludzie zobaczą nas po uczynkach, oni wtedy dostrzegą w tym te nasze poświęcenie. Oni dopiero wtedy po dowodach zobaczą, że jesteśmy inni. I tak patrzyli Izraelici na kapłanów. I oni wiedzieli, od razu wiedzieli, który kapłan ciągnie na lewo zyski, a który jest faktycznie oddany Bogu. To jest bardzo proste. Pamiętamy Helego i jego synów? Oni wiedzieli, który to jest faktycznie swój człowiek, a z którym można się dogadać. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być w taki sposób postrzegany. Dlatego tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Uczynki. Nie słowa, nie piękne słowa, ale tylko i wyłącznie uczynki. Mając braterstwo to na uwadze, wiedzmy, że ci, którzy sprawują kapłański urząd przed obliczem Bożym w tym jakże ciężkim i trudnym okresie, wiedzmy, że musimy ciągle, cały czas wydawać świadectwo. Czy chcemy tego, czy nie. Ale faktycznie wydajemy świadectwo. Świadectwo, miejmy nadzieję, chlubne i takie, które przysporzy Panu Bogu chwałę. Aby w dniu sądu usłyszeć od Pana Boga: dobrze się spisałeś, sługo dobry i wierny. Tego życzę wam wszystkim, braterstwo, a i sam pragnę. Co daje nam Pani Boże. Amen.